zdanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, wszedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, młodzieniec Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z wnętrza namiotu. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przyszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający bez ukarania go, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli łaskaw jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. I był tam Mojżesz u Pana 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza. 10 słów. Oto słowo Boże.
Jeszcze wrócę na moment do pierwszego czytania z dnia wczorajszego, bo wydaje mi się, że przeoczyłem ważną rzecz. Mojżesz zszedł z góry z 2 tablicami świadectwa w tym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie, ponieważ to sformułowanie przechodzi też w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, to wyjaśniam, co to znaczy napisane na tych tablicach kamiennych z obu stron. Chodzi o przymierze i w przymierzu otrzymane 10 przykazań. Na obu stronach to znaczy ta strona, na którą ja patrzę, już się odbyła, już się dokonała. A ta strona, której ja nie widzę, bo jest na odwrocie, to jest przyszłość. To jest obietnica. W tym tekście czytanym jest mowa o to, że Bóg, odnawiając przymierze po tej niewierności, o której wczoraj mówiłem, ale już tylko z Mojżeszem, nie z całym ludem, bo lud nie był zdolny do wierności. W związku z tym, gdyby lud odnowił przymierze, a w dalszym ciągu żył grzechem szemrania, to ten dar łaski czyniłby go gorszym. Wiele łask Bóg nam nie daje, bo wie, że nie będziemy tym żyli, że ten dar byłby zmarnowany. A jeżeli zmarnowany, to czyniłby nas gorszymi. To jest pewien kłopot Pana Boga z nami. Żeby bardzo serio traktować te dary, które otrzymujemy. Otrzymaliśmy Pismo Święte, światła, mapy, jak Bóg działa, jak Bóg czyni. A jeżeli lekceważymy Pismo Święte, to Pismo Święte nas czyni gorszymi, bardziej odpowiedzialnymi. Jezus w Ewangelii Jana mówi: gdybym nie przyszedł do Izraela, to arcykapłani uczeni w piśmie nie mieliby tego grzechu, który teraz mają. Dlatego jeżeli my jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg szedł na ziemię i dokonał czegoś tak niezwykłego, że nasze grzechy uczynił świętością, siedem grzechów głównych uczynił siedmioma darami Ducha Świętego. Jeżeli my tym nie żyjemy, to my jesteśmy bardziej odpowiedzialni niż narody żyjące w pogaństwie. Większymi grzesznikami jesteśmy. A nie może być tak, jak ja pamiętam z moich pierwocin życia w zakonie. Inni mi o tym mówili. O jak to dobrze, że ja się urodziłem w chrześcijaństwie, w religii prawdziwej. A Pismo Święte mówi, o jak to niedobrze, że ty otrzymałeś tyle i tym nie żyjesz. Po drugiej stronie, po niewidocznej stronie chodzi o przyszłość. Chodzi o obietnicę, że dekalog zapowiada Syna Bożego. Pierwsza tablica dekalogu zejdzie na ten świat, Trójca Święta stanie się człowiekiem, objawi się człowiekiem, ba objawi się. Nie tylko powie, ale empirycznie chce być w człowieku. I to Jezus przypomina nam o tym w kazaniu na górze. Ja przyszedłem spełnić prawo. Ja wypełniam dwie tablice dekalogu. Dlatego nie mówię o pierwszej tablicy, bo on już jest tą tablicą. A mówię o drugiej tablicy dekalogu. Jakie wymagania będzie nam stawiał, do czego nas uzdolni po obu stronach. Ale jednocześnie streszcza, wnioski wyprowadza z tego, co już było przy wyprowadzaniu z Egiptu. To jest dopełnienie. I dziś, co dziś czytaliśmy. Mojżesz po tym grzechu, o którym też wczoraj mówiliśmy, że szatan nie będzie niszczył tablicy reklamy chleb mięsny. Nie będzie zdejmował reklamy. Tylko, albo powiedzmy apteka. Tylko pójdzie do tego i tamte pozmienia te leki. Tu taki, tu taki, tu taki. Etykiety zostawi. Etykiety zostawi. I my sięgamy po lek z taką etykietą. Okazuje się, że to była trucizna. To jest jego specjalność. Po dziś dzień szatan nie atakuje Kościoła jako Kościoła, tylko pod pojęcie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, inne treści, fałszywe treści podkłada. Dlatego też, jeżeli ktoś nie żyje krzyżem i zmartwychwstaniem, Chrystusem zmartwychwstałym, Jego Duchem w sobie, to da się oszukać. Właśnie w naszych czasach Jezus to wszystko odsłoni. W ciągu 2000 lat tak i tak daliście się oszukać szatanowi. To Maria powiedziała w trzeciej tajemnicy fatimskiej. Była to trzecia część Apokalipsy świętego Jana Apostoła, która rzeczy kłopotliwe mówi o hierarchii. No i był problem, czy jest sens to odsłaniać teraz. Może poczekać, aż te fakty sam Bóg odsłoni. I przyjmiemy już to, przeżyjemy. Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem. Nazwał namiotem spotkania. Dlaczego poza obozem? Sam tego doświadczyłem, ale ktoś mi opowiadał też, że jedzie w autobusem do Świętej Lipki z Kęczyna. Wszedł ktoś, kto się już kilka lat nie mył. Nie zmieniał ubrania. Wniósł taki smród, że wszyscy ludzie chętnie by wysiedli z tego autobusu. Otóż Jezus mówi, kochaj Boga całym sercem. A my tak, i Ducha Świata, i Ducha Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy, żeby w naszym wnętrzu zamieszkał Bóg obok Ducha Świata, Ducha Szatana. Albo. Nie da się. Poza obozem. Już Bóg po tej zdradzie, po tym wyborze Izraela, po tym podłożeniu pod pojęcie Boga Jahwe, po trzykroć świętego podłożu treść, że to jest tak jak bogowie Egiptu, bogowie płodności. Możemy czcić, możemy go czcić przez orgię. Mówi do Mojżesza, już nie mogę razem z wami być. Mogę zamieszkać poza obozem. Jezus, Mesjasz, dla którego była zbudowana świątynia jerozolimska, już nie mógł wejść do swojej świątyni, do swojego domu. Został wyrzucony poza miasto. Tam był kapłanem, poza miastem. I Golgota stała się źródłem zbawienia. Zło boli Boga. Bóg poznaje zło. Dlatego nie można tak powiedzieć, no ja trochę muszę się nacieszyć jeszcze tym światem. Ale Boga wierzę ja. Ale przyjmij go najpierw w słowie. A słowo ci powie, że nie ja. Ja nie mogę być w Twojej wnętrzu. Twoja komunia jest dla mnie bólem, cierpieniem. Uciekam z Twojego wnętrza. Poza obozem. I to, na co nie zwracają uwagi bibliści, uczeni w piśmie naszych czasów, to, że to odnowienie przymierza już nie było z całym narodem, jak podsynaje, tylko z Mojżeszem. Tylko z Mojżeszem. Na Synaju. I odtąd już Mojżesz jest pośrednikiem zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który będzie pośredniczył między świętością Ojca a ludem dalekim od świętości. Tym niemniej do namiotu spotkania mieli prawo wszyscy przyjść. Tam się spotkasz z Panem Przymierza, z Bogiem Przymierza. I gdy Mojżesz, ilekroć razy Mojżesz szedł na modlitwę, stóp obłoku wstępował do namiotu. I jest to katecheza o modlitwie aktualna dla nas wszystkich. O tym mówi Księga Mądrości, że gdy my się modlimy, to zanim my przyjdziemy na modlitwę, to Bóg już tam czeka. Już jest pierwszy. No, dobrze, że przyszedłem. Już czeka. Zwłaszcza rano. Wielokrotnie Bóg czekał na modlitwę. No, powinien przyjść się pomodlić, ale go nie było. Bóg zawsze wyprzedza nas w tym, co dobre, zwłaszcza gdy chodzi o modlitwę. Tak jak wyprzedza Mojżesza, gdy szedł do namiotu spotykania nam. I wreszcie Bóg definiuje się przy odnowieniu przymierza, spotkaniu z Mojżeszem. Owszem, ja jestem Bogiem miłosierny. Dlatego położyłem grzech na pierworodnych, położyłem grzech na baranka paschalnego. Ale to wcale nie znaczy, że problem już przestał istnieć. Przebaczenie zaistniało, ale jeszcze trzeba coś naprawić. Lecz Bóg nie powstaje bez ukarania, ale Bóg jest stojącym kary na niegodziwość ojców, na synów i na wnuków. Ojcowie już są w czyśćcu. Dawne pokolenia już są w czyśćcu. Żyją na tym świecie synowie i wnuki. Aż do trzeciego, czwartego pokolenia. Ojcowie w czyśćcu sprawiają, że pokutują za nich tutaj na ziemi, w tym wymiarze i synowie, i wnuki. Aż do trzeciego pokolenia. Trzeciego i czwartego pokolenia. To znaczy, że wiele dzieci przychodzących na ten świat przychodzi w takim stanie, że w nich się dokonuje odkupienie przodków czystych. I o tej fazie się milczy. Jestem Bogiem zazdrosny. Dusze stwarzane w niebie przed zejściem na ten świat mają doświadczenie Boga i wyrażają zgodę. Pytane o zgodę, wyrażają zgodę. Tak, ja chcę pełnić funkcję kapłańską w stosunku do moich przodków. I przychodzą z różnymi, czy duchowymi okaleczeniami, czy fizycznymi. I w nich się dokonuje kapłaństwo. Czyście to nie jest coś, co będzie. Czyście to jest coś, co jest też. Teologia historii. Tu chodzi o to, że świat traktuje grzech lekko. A, pogrzeszy sobie, a później się wyspowiada. I problem było. Pogrzeszy sobie, dobrze, wyspowiada się, Bóg ci przebaczy. No, ale rozliczenia długów będą trwały. Może twoje dzieci, później wnukowie będą naprawiały to. O tyle na tej ziemi ten czyściec przeżywany jest krótszy, bo ci żyjący na tej ziemi jeszcze korzystają z zasług Jezusa i świętych. My to nazywamy odpustami. Tu działa miłosierdzie, a po tamtej stronie już tylko sprawiedliwość. Bóg chce przez to powiedzieć, nie traktujmy lekko, nie traktujmy lekko zła, bo zło jest czymś, co później trzeba kapłaństwem wielu ludzi naprawić. Był tam Mojżesz u Pana po odnowieniu przymierza 40 dni, 40 nocy. Nie jadł chleba, ani nie pił. Jezus, podczas którego przyjął na siebie zło rodziny ludzkiej, które było, jest i będzie, bo On był tymi dwiema tablicami dekalogu. Ani nie jadł, ani nie pił na pustyni, kuszony przez diabła. Mojżesz na górze Synaj miał wizję Jezusa Chrystusa. O tym bardzo czytelnie mówi Księga Powtórzonego Prawa, że to nie ja dokonam zbawienia, tylko ja jestem jak gdyby obrazem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który zejdzie do ludzi, wyprowadzi z głębszego Egiptu. Bo w Egipcie są wszyscy ci, którzy jeszcze chcą czerpać życie z tego świata i są faraonami dla otoczenia. Można być faraonem dla rodziny, dla otoczenia, jako przywódca narodu można być faraonem. Tylko liczy się moja chwała, moje triumfy, moja gwardia partyjna. Żyć dla swojej pychy, dla swojej wielkości. Jezus przychodzi uwolnić nas od faraona, jakimś demon w naszych wnętrzach i dać nam w nasze wnętrze swoje zmartwychwstanie, swego Ducha, dary Ducha Świętego. I dopiero jesteśmy wtedy wyprowadzeni z Egiptu. Ogrom chrześcijaństwa dopiero niestety za cenę pobytu w czyściu wychodzi z Egiptu.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Dzieła Pana są sprawiedliwe. Wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął nasze od nas winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Alleluja, alleluja, alleluja. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: wyjaśni nam przypowieść o chwaście. Odpowiedział im: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie Królestwa. Pastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Byłoby lepiej, gdyby bezpośrednio po tej przypowieści o kwaście od razu był do odczytania ten komentarz, a nie dopiero po pewnym oderwaniu. Przestroga jest ogromnej rangi, bo Jezus zmartwychwstały przez obecność w nas chce pełnić stosunku do nas funkcję daru rady. Daru rady. Ja Ci radzę przez mego Ducha, Ducha Świętego, jak przeżywać zło w tym świecie, który jest obsiewany przez w dalszym ciągu przez szatana i przez pewnych ludzi, którzy zamiast pszenicy, zamiast żyć Słowem Boga, Pismem Świętym, żyją duchem tego świata, chwastem, a ten chwast, jak pamiętacie, to życica, coś, co niesie truciznę. I w tym względzie jest wśród chrześcijan ogromna beztroska. Każdy, nie tylko politycy, przywódcy polityków, partii politycznych, wszyscy używamy mowy dość beztrosko, bez kontaktu z Chrystusem zmartwychwstałym w nasze wnętrze. Syn człowieczy teraz przebóstwiony, zmartwychwstały jest w nas, byśmy my byli dobrym nasieniem, byśmy odpowiadali na problemy świata w kontakcie z nim i siali pszenicę. Pszenicę. Bo jeżeli nie jesteśmy w kontakcie z Chrystusem zmartwychwstałym, to nasze wypowiedzi mogą być życicą, chwastem, truciznę dajemy. I wtedy zamiast pomagać, wprowadzamy jeszcze większy zamęt. W mówieniu, w używaniu mowy na ogół jesteśmy spontaniczni. Spontaniczni. I to jest nasza klęska. Z każdego bezużytecznego słowa zdacie sprawę. I dlatego też bardzo ważne jest żyć obecnością Chrystusa zmartwychwstałego w swoim wnętrzu i wiedzieć, że wtedy, kiedy są jakieś trudne problemy, sytuacje trudne, niezbawione, to od razu kontaktujemy z naszym Zbawicielem w naszym wnętrzu. Jezu, ja Ci to oddaję, powierzę. Ty we mnie, przeze mnie wypowiadaj słowa prawdy. Jest mowa o końcu świata, ale trzeba wiedzieć, że owszem, będzie koniec świata dla rodziny ludzkiej, ale koniec świata dla mnie to może być za chwilę. Koniec świata to moja śmierć. W związku z tym bardzo musimy być czujni w używaniu naszego języka, żeby nie być spontaniczni. Tylko żeby wszystko jakby wcześniej zatopić w płomieniu oczyszczenia, w darze rady. Chodzi o święcenie mowy, myśli. Jak nie posługujemy się darem rady, to ten świat zamieniamy piec rozpalony, plotek, języków, emocji, oskarżeń. Rzucamy paliwo do piekła tego doczesnego. A jeżeli jesteśmy podłączeni, używamy daru rady, to jesteśmy jak słońce, które niesie ciepło, życie. Ale przy tej okazji chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że takim pełnym słońcem, mówi o tym trzecia część Apokalipsy, jest tylko Maryja. Tylko ona i za swego życia, i po zabraniu do nieba jest pełną daru Ducha Świętego. Daniel reprezentuje Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego niepotrzebnie niektórzy chrześcijanie, nasi bracia odłączeni, mają za co by czcić Matkę Jezusa zamiast czcić Jezusa. A to tylko jest spełnione obietnicy raju. Ona dała Jezusowi nie bez oceanu cierpienie, nieporozumienie, narzędzie, ciało baranka Bożego człowieczeństwa. A on w rewanżu dał jej swoje zwycięstwo. A właściwie podzielił się swoim zwycięstwem. Jako, że zło przyszło przez parę ludzką, zbawienie przychodzi też przez parę ludzką. Ważne, żebyśmy umieli bronić. tego, co w pełni rozkwitnie już w naszych czasach rozkwita, gdy chodzi o Maryję Współodkupicielkę. Nominację na Współodkupicielkę Maryja otrzymała w testamencie na Golgocie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jednak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.